Radio Luz poleca.
Lubisz zgłębiać temat i dopytywać, a jednocześnie mieć wątpliwości?
Chcesz poznać opinie ekspertów i prawdziwych pasjonatów?
Daj się poprowadzić w nasz naukowy świat.
Pobudzamy ciekawość i szare komórki. Włącz na synapsach w środę o 17.
I w soboty od 15 do 17 na 91,6 FM.
Radio Luz poleca.
Cieszę się, że słyszymy się w drugiej godzinie dzisiejszego wydania audycji popularno-naukowej na synapsach, z wami bez zmian Paweł Chrastacz. No i cóż, skoro mamy dzisiaj, o czym na początku audycji wspomniałem, Europejski Dzień Mózgu, trudno nie poruszać tematów, które są z nim związane, a jeszcze bardziej związane ze mną, bo jak już się słuchaliście tej audycji, to na pewno wiecie. W październiku zeszłego roku miałem audycję na temat ADHD, ponieważ jestem osobą, która ma potwierdzone ADHD. Natomiast grupa osób neuroróżnorodnych jest szersza, ponieważ możemy do niej zaliczyć osoby, które mają właśnie ADHD, spektrum autyzmu, jedno z drugim, bo da się jak najbardziej, to jest dość częste współwystępowanie, potwierdzone naukowo, da się mieć te obie jednostki, ale też inne sytuacje jak dysleksja, dyspraksja, dyskalkulia, dysnomia, zespół Tourette'a, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia schizoafektywne czy zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Akurat już przyznam, wymieniłem z listy, którą zawiera ankieta, która ma pomóc w stworzeniu pracy dyplomowej mojej dzisiejszej gościni, która, jak już zaraz podpowiedzimy, pobierze, też jest ADHD-ową jak ja. I też chcemy wam przekazać coś bardzo ważnego, bo temat tej pracy, jak tylko się o niej dowiedziałem, rzeczywiście mnie skłonił, ale to chyba też typowe ADHD, żeby od razu tutaj zaprosić do nas studentkę Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, czyli można powiedzieć swojego człowieka, Justynę Michalską. Cześć Justyna, witamy Cię już w końcu na antenie.
Cześć Paweł.
Cieszę się, że z takiego dzisiejszego naprawdę dynamicznego spotkania, Ty jako osoba neuroróżnorodna zwłaszcza. O jaki pomysł na pracę dyplomową chodzi? Dlaczego się tutaj spotkaliśmy?
Chodzi o pomysł, który powstał właśnie po otrzymaniu diagnozy na ADHD, którą otrzymałam w styczniu i zbiegało się to akurat z podawaniem tematów prac dyplomowych, a jako osoba z ADHD jest to typowe, że włącza się hiperfokus i od razu zaczyna nas interesować taki temat, więc ja zaczęłam szukać po prostu miejsc, w których osoby z ADHD mogłyby się spotykać i rozwijać swoje pasje. No i co się okazało, że takich miejsc po prostu nie ma. I owszem, mówi się o dzieciach z autyzmem i projektuje się bardzo dużo też właśnie dla dzieci z autyzmem, ale zapomina się o tym, że osoby neuroróżnorodne to też są osoby dorosłe, więc brakuje przestrzeni, w których te osoby dorosłe z neuroróżnorodnością mogłyby czuć się bezpiecznie i komfortowo.
Często możemy mieć jakieś specyficzne potrzeby bądź odczucia, bo to jest jedną z naszych właśnie cech, że w pewnych sytuacjach albo na pewnej bodźce reagujemy inaczej, prawda? Bo możesz i sama wymienić na pewno tutaj z brzegu kilka poszczególnych charakterystycznych cech nas.
Tak, jakby charakterystyczne dla osób z ADHD jest to, że do dobrego funkcjonowania potrzebujemy dużo bodźców wokół siebie. I dla normalnej osoby może być to bardzo rozpraszające, a tym bardziej dla osoby z autyzmem, która potrzebuje jak najmniej bodźców do prawidłowego funkcjonowania. Więc tutaj jest kwestia taka, że jest bardzo duży kontrast między osobami z neuroróżnorodnością, właśnie od osób z ADHD, które potrzebują masy tych bodźców, po osoby z autyzmem, które tak naprawdę tych bodźców potrzebują jak najmniej. No i moim celem jest stworzenie takiego miejsca, który pomimo tych kontrastów spróbuje jakoś stworzyć miejsce, gdzie te osoby, wszystkie neuroróżnorodne, będą mogły czuć się swobodnie. Uważam, że to nie będzie łatwe, bo jestem też na początku tej drogi, ale już podjęłam decyzję, że chcę spróbować i uważam, że jakoś to będzie po prostu.
Aby dodać kilka więcej informacji na temat tego, na co warto zwrócić uwagę, myśląc o takim miejscu, no i o to też właśnie będziesz pytać w swoich ankietach, no nawet samo miejsce i sposób stworzenia tego miejsca, to już jest dobre pytanie, prawda?
Tak, to była pierwsza z takich zagwozdek, którą miałam, bo czy stworzyć to miejsce, które będzie łatwo dostępne, łatwo widoczne, czy takie trochę ukryte. I promotor namawiał mnie bardziej, żeby to było takie miejsce ukryte, schowane może gdzieś na uboczu Wrocławia, ale ja zdecydowałam, że chcę, żeby to było w centrum, żeby była łatwa komunikacja miejska do tego, żeby to było miejsce samą sobą, które reprezentuje to, że to jest miejsce dla tych osób neuroróżnorodnych. Żeby po prostu to było widoczne, bo uważam, że osoby neuroróżnorodne powinny wychodzić trochę też ze swojej przestrzeni takiego komfortu i być widoczne i pokazywać, cześć, jesteśmy tutaj. Trochę się różnimy, ale jakby funkcjonujemy wokół innych, tak?
Tak, no i też bardzo często my jako dorośli i dorosłe osoby otrzymujemy dosłownie teraz te diagnozy, bo w Polsce tak naprawdę ostatnich kilkanaście miesięcy jakoś od okresu pandemii, nie tylko w przypadku ADHD czy spektrum autyzmu, te diagnozy stały się coraz częstsze przez coraz lepszą edukację grupy specjalistów, ale tu też niestety musimy przyznać, że nie jest jeszcze doskonale i trzeba dbać o to, żeby jeśli już wybieramy konkretne osoby, żeby się tam diagnozować, bądź później mieć z nimi wsparcie, czy uczęszczać na terapię. Wracając do tych naszych potrzeb, no bo co można w tym miejscu uwzględnić? Na przykład samo to, oprócz tego, gdzie jest miejsce, jak ono jest na przykład już na początku oznakowane, już przed wejściem, na wejściu, w środku, bo na przykład dużo osób w naszej grupie łatwiej się może zgubić, albo będzie miało trudniej spytać o drogę, albo właśnie po co ma pytać, tak? Żeby te wszystkie wskazówki, poruszanie się po budynku, czyli pierwsza rzecz właśnie, samo zaprojektowanie tego wokół potrzeb.
Tak, bardzo ważne w tym projekcie będzie takie uporządkowanie tego wszystkiego i łatwość w dotarciu nie tylko do samego miejsca, ale też do każdego miejsca funkcjonalnego w tym budynku, bo zakładam, że będzie to duży obiekt, w którym będzie się mieściło bardzo dużo różnych funkcji, głównie po to, aby te osoby z neuroróżnorodnością mogły skorzystać z jak największej opcji funkcji naraz tak naprawdę, bo wiem sama po sobie, jak denerwuje mnie, kiedy muszę jedną rzecz załatwić w jednym miejscu, potem pojechać gdzie indziej, a potem pojechać jeszcze gdzie indziej, żeby załatwić kolejną rzecz. A ja chciałabym przewidzieć miejsce, gdzie jednocześnie będziemy mogli mieć takie centrum medyczne, centrum terapeutyczne, będziemy mogli rozwijać swoje zachowania, będzie to miejsce edukacji, więc tak naprawdę będzie to taki budynek hybrydowy, mixed use, gdzie bardzo będzie dużo tych opcji, żeby te osoby neuroróżnorodne też spotkały się ze sobą po prostu, ale też żeby spotkały się z osobami neurotypowymi, żeby zintegrować jak najbardziej tych użytkowników ze sobą.
Tak, i też kolejne wyzwanie, jak od takiej strony sensorycznej podejść do takiego miejsca, bo my w naszej grupie mamy różne wrażliwości na światło, na dźwięki, na zapachy. Nasza zmysłowa taka wrażliwość jest dość różna.
Tak,
albo po prostu występują wprost zaburzenia integracji sensorycznej, co jest jeszcze osobną kwestią. O tym wszystkim trzeba myśleć. O dźwięku, świetle, tak? Może o kolorach, bo to jest właśnie ciekawe, czy nawet kwestia kolorów tutaj z tych prac wyniknie, jak to więcej być powinno rozwiązane. No właśnie, że trzeba myśleć też o takich rzeczach, o których większość osób może nie myśleć, bo nie wszyscy mają tak, że, no to zwłaszcza mówię o osobach na spektrum autyzmu, że kilkukrotnie takie cytaty ostatnio w wartościowych teraz edukacyjnych treściach słyszałem. Jeśli nie słyszysz prądu przepływającego w gniazdku, to masz szczęście. To są osoby, które naprawdę potrafią czasem słyszeć rzeczy, które na co dzień większość z nas, większość mózgów z nas nie zauważa. Albo z zapachami, albo na przykład z rzeczami jak na przykład wybiórczość pokarmowa. Że te nasze zmysły mogą być, nie chcę użyć tego określenia, wybredne, ale po prostu mają różne potrzeby. I mogą być te nasze potrzeby w takiej jakby mniejszości, że mniejszość taka jak nasza może tego potrzebować i o tym trzeba pamiętać, że to nie jest kwestia tego, że my mamy mieć teraz wszyscy wszystko pod jak to się mówi, pod nosem, tak? I to jest ta kwestia, że my wszyscy jesteśmy jednym społeczeństwem i często bez diagnoz, przecież ja bez diagnozy, ty też bez diagnozy, przecież wszystkie nasze relacje dotychczasowe, nasze sukcesy też, inne osoby, które mamy w życiu, no to przecież my ich nie poznawaliśmy dlatego, że mamy diagnozę bądź nie, ale tu musimy nawiązać do tego, że, no mówiąc was, zwłaszcza w tym dniu mózgu naszym i też tygodniu mózgu, gdzie na tych uczelniach i wszędzie praktycznie się te organizowało wydarzenia, nie? To jest naprawdę moment zwrotny w życiu, jeśli chodzi o diagnozy, także u dorosłych.
Tak, jakby sama wiem po sobie, że pierwszy tydzień po diagnozie to była taka euforia po prostu, gdzie w końcu zrozumiałam, co się ze mną dzieje tak naprawdę i dlaczego funkcjonuję w niektórych sprawach tak, a nie inaczej, gdzie po tylu latach maskowania, tak, jakby każdy mający ADHD zna to pojęcie maskowania.
Tak, tak. Różne historie nas spotykały, bo też chcę dodać jedną rzecz, typowa ADHD, bo oczywiście będzie dygresja, której nie było wcześniej, że pamiętajcie o tym, po drugiej stronie słuchając nas, że także nasza grupa, tu zacytuję jedną z moich znajomych psycholożek, jest tak naprawdę bardziej jeszcze zróżnicowana niż większość, że nasza mniejszość jest jeszcze bardziej różnorodna i naprawdę te historie ja znam często z autopsji, że osoby z tą samą diagnozą, z tą samą jednostką mają zupełnie inne czasami historie niż ja, ale też jednocześnie występuje nawet w takiej sytuacji, po pierwsze zwykle i tak spora część wspólna i po drugie jednak takie zrozumienie, zwłaszcza tutaj znowu nawiążemy do tego trochę, co chyba chcemy przenieść do tego świata realnego, ze świata wirtualnego. Chodzi głównie o te grupki, inne tam społeczności zrzeszające osoby neuroróżnorodne. Pozdrawiam oczywiście grupę ADHD dla dorosłych i inne tutaj poboczne czaty, które tam właśnie dawno powstały i tak dalej. No i dzięki nim się w sumie tutaj spotkaliśmy. Właśnie to jest ten dowód, widzisz, że jak mamy integrację tego środowiska, tak, to właśnie słyszycie efekty, tak? No i właśnie o to chyba o Justyno chodzi, żeby pamiętać o relacjach, bo my potrzebujemy relacji też dopasowanych do nas. Jedni więcej, jedni mniej, ale nie da się ukrywać tego, że nieważne od tego, co za zdrowiem psychicznym nam nie domaga, albo co chcemy w swoim dobrostanie wzmocnić, co sobie uświadomić, relacje są tak istotne. I te z nami samymi, wewnętrzne, no to jak za dużo zmienia, no ale też, no to, co jest wokół nas, czyli relacje ze studiów, z zajęć, z pracy, towarzyskie, bardziej zażyłe, romantyczne, przyjacielskie, no przecież tego jest mnóstwo, rodzinne oczywiście, no co mam tłumaczyć, no wiadomo, że to jest tak ważne, więc właśnie jest, no tak dalej po prostu rozmawiając, bardziej teraz już w stronę dyskusji tę rozmowę przeciągając, nie? Co według ciebie takie miejsce zrobi innego niż dotychczasowe?
No to tutaj dla mnie chyba takim najważniejszą rzeczą, jak już wspomniałam, jest to, żeby te osoby czuły się tam komfortowo i dobrze, mile widziane. Dodatkowo zależy mi właśnie na edukowaniu w tym miejscu osób neurotypowych o tym, że osoby neuroróżnorodne żyją wśród nas. No i tak jak kilka lat temu dopiero zaczynał się temat LGBT, cierpienia na depresję, tak teraz już te tematy są wśród nas takie, no normalne nazwijmy to, tak? Rozmawiamy o tym na co dzień, każdy z nas ma znajomych z tych kręgów. I na siłę nie staraliśmy się, żeby te osoby się dopasowały do świata, który funkcjonuje, tylko to świat się trochę dopasował do tego, że tak, te osoby są, funkcjonują, żyją wśród nas. I teraz to nie jest nic niezwykłego. I chciałabym, żeby to samo wydarzyło się jakby z osobami neuroatypowymi, żeby ludziom pokazać, że no my nie jesteśmy dziwni, inni i tak dalej, tylko jesteśmy normalni na swój sposób tak naprawdę trochę i po prostu żyjemy też w tym społeczeństwie, ale potrzebujemy trochę więcej zrozumienia i tego, że to jak funkcjonujemy nie do końca jest tylko, wychodzi tylko od nas, tylko też z tych naszych zaburzeń, tak?
Tak, albo z tego jak to otoczenie, które jest wokół nas zbudowane, wygląda. Trzeba pamiętać o tym, że my jesteśmy bardzo wrażliwi na to, a przynajmniej zakładam, że tak jest, jednak na to, żeby te lepsze kawałki w nas tym bardziej wyciągać, je zauważać, bo owszem, nasze historie często są pełne trudniejszych kawałków i nie ma co ukrywać, że tak jest, ale tym bardziej potrzebujemy może właśnie takiego miejsca, które będzie może okazją, żeby niektóre zdolności czy jakieś zajawki, ADHD, wiadomo, 10 zajawek na raz i co miesiąc, czy co pół roku nowa.
Żeby tylko.
Nie u wszystkich oczywiście, ale często tak jest, bo znowu już podkreślam, że nie wszystkie osoby są jednakowe. Także jak znacie osobę z ADHD, czy ze spektrum autyzmu, czy z innym zaburzeniem, czy w ogóle jakąkolwiek, no to znacie taką osobę, tak? Nie ma takiej jednej sztywnej wersji nas, czy też takiej grupy. Więc tym bardziej w tym dniu mózgu warto mówić o tym, że otwartość jest bardzo istotna, wrażliwość i widzenie siebie nawzajem. I tu nie chodzi o to, czy mówimy o osobach różnorodnych, neurotypowych. Bardziej bym chciał z takim ogólnym przekazem, jak już tutaj się spotkaliśmy, chyba wyjść i chyba się do tego dołączysz, że chyba ta nasza neuroróżnorodna edukacja też uczy, że my też chyba zauważyłaś, przez to wszystko, że mamy tę świadomość, stajemy się też jeszcze właśnie bardziej otwarci na
tak,
innych.
Tak, tak.
To jest ciekawe.
Fajne jest w tym momencie to, że coraz więcej osób właśnie otwiera się na tą diagnozę, że decydują się ludzie na to, żeby pójść i dowiedzieć się, czy rzeczywiście jakieś podejrzenia, które mają, się sprawdzają. Bo ja tak naprawdę przed diagnozą to tak nie zwracałam na to uwagi. Dopiero gdzieś tam na którymś spotkaniu u psychiatry padło, no a może zróbmy test na ADHD i zobaczymy, czy to jest to. I jak się okazało, poszłam na ten test, myślałam, że będzie to takie, no mam w jakimś tam niewielkim stopniu. Okazało się, że jestem po prostu książkowym przykładem z testem wypełnionym na maksymalną ilość punktów tak naprawdę. I jakby zaczęłam się interesować coraz bardziej tematem. I zauważać dopiero rzeczy, które mogę wykorzystywać, tak jak hiperfokus, tak, w ADHD, gdzie jak zajarasz się jakimś tematem, to po prostu ciągniesz go tak długo, aż po prostu nie zajdzie ci ten fokus na niego. Więc teraz staram się to wykorzystywać też trochę, tak, więc jakby przerodziłam te rzeczy, które teoretycznie w ADHD mogą być problematyczne, w taki trochę swój atut.
No tak, no i tak samo ta nasza społeczność ADHD-owa, o której już wspomniałem, to też jest coś bardzo istotnego, bo niektóre osoby mogą być zdziwione, bo na przykład na naszych grupach będziemy robić na przykład licytację, kto ile razy w ciągu jednego dnia czy innej podróży czegoś zapomniał, albo czegoś nie wziął, albo coś rozlał, albo wiesz, historii takie jest mnóstwo, że też z tych czatów, które teraz powstały dosłownie w marcu nowe, z naszej grupy facebookowej, widać tam, że naprawdę... W innych miejscach nie dyskutuje się tak w ten sposób, albo o takich rzeczach. Dosłownie były komentarze, że wiecie, dopiero jak na tej grupce wasze historie przeczytałam, no to dopiero teraz zauważyłam, że ja nie jestem sama, że są jeszcze lepsi zawodnicy, zawodniczki niż ja w cudzysłowie.
Tak, dokładnie.
Ale chodzi o to, że naprawdę tam zwiększa taką też samoakceptację, bo naprawdę to wszystko, o czym mówimy, to jest naprawdę kwestia tego, jak funkcjonujemy w społeczeństwie i to są naprawdę rozmowy, które są czasem na wagę życia, bo te historie czasami naprawdę mogą się skończyć źle. No właśnie przez to, że przez tyle lat jeszcze, no właśnie ta nauka, a więc naukowej, tak ważne jest o tym mówić, po prostu nauka się rozwija, nasze tutaj historie, nasza różnorodność jest badana, właśnie więcej o tym będzie w kwietniu, więc już zdradzam, że o tej różnorodności, zwłaszcza podcastowo, będzie więcej tutaj w radiu, także pamiętajcie o tym. Na Snapsach też to się pojawi, jak najbardziej, w kwietniu ponownie. I zmierzam do tego, że naprawdę to jest tak istotne, żeby o tym mówić i pokazywać się, bo dzisiejsza audycja jest w sumie po to, żeby po prostu przypomnieć też, właśnie w takim szczytnym dniu mózgu, jak ważne jest to, żebyśmy patrzyli na siebie, na innych wokół nas, na to, co w tych naszych mózgach się dzieje, bo naprawdę ta różnorodność, jeśli ją lepiej poznamy i właśnie będziemy iść w stronę nauki i też jeśli będziemy rzetelne źródła na ten temat poznawali, że to jest naprawdę wiedza, no budująca nasze życie. Specjalnie zawsze to tak trochę wyniośle, ale już no naprawdę tak jest. O temat ADHD, o spektrum autyzmu i innych tego typu rzeczach też warto mówić po prostu normalnie, w cudzysłowie, tak? Że nie trzeba robić, wiesz, tego ani wielkiej tragedii życiowej. Po prostu jesteśmy ludźmi jak wszyscy inni. Mamy swoje słabości, mamy swoje sukcesy, mamy swoje wady, mamy swoje zalety. Jesteśmy różni i to jest okej. Okay.
Tak, dlatego ja też chcę o tym mówić tak szerzej i fajnie, że mnie zaprosiłeś tutaj, bo podjęłam sobie taki cel, że po prostu chcę się dzielić z tym, że tak, mam tą diagnozę, poszłam, zrobiłam i dzięki niej po prostu czuję się dużo lepiej po prostu psychicznie, tak? I to, żeby ludzie mieli tą świadomość, rodzice, dzieci, bo stereotypowym oczywiście, stereotypową osobą z ADHD jest mały chłopiec, który biega po korytarzu w podstawówce.
Tak, tak. A nie dziewczynka, która siedzi na lekcji i cały czas patrzy na okno i nie wiadomo o co chodzi. Znaczy tak, wiadomo o co chodzi, jest posłuszna, grzeczna, miła, więc wpisuje się w oczekiwania społeczne.
Tak.
Cichej, grzecznej dziewczynki.
Tak, no. Dokładnie. No. Więc uważam, że trzeba się tym dzielić i też po to, żeby rodzice zauważali u swoich dzieci pewne zachowania, bo dostanie w wieku diagnozy w wieku 20 paru lat, to patrząc na nasze społeczeństwo jest i tak dość szybko. Jak czytam historię osób, które dostały diagnozę w wieku 40-50 lat...
A ile osób jeszcze nie wie, że taką diagnozę ma... do uzyskania, bo to są takie osoby, ile jeszcze osób o tym nie wie, że to jest o nich. Jeszcze kto wie, czy dzisiaj ktoś po tej audycji może na to nie wpaść. I mówimy o tym zupełnie poważnie, że to jest tak istotne, żeby o tym mówić, bo to zmienia życie.
No i ważne też jest to, żeby te osoby neurotypowe miały świadomość, że są wśród nich osoby z ADHD, z autyzmem.
Nie mamy tego na twarzy i właśnie tu chcę wspomnieć o trwającej od tego tygodnia akcji Możliwe, że też uda mi się zaprosić do rozmowy Anity prowadzącej fanpage Psycholog na Spektrum z hashtagiem Nie Wyglądam, gdzie właśnie osoby, które mają diagnozę spektrum autyzmu, po prostu wysyłają zdjęcie z takim hashtagiem, że my nie mamy wyglądać, to nie jest od wyglądania na takie coś, tak, że my tacy jesteśmy, po prostu jesteśmy wokół nas i tego nie mamy wypisane na czołach i to też nie o to chodzi, że czy mamy to wypisane, czy nie, po prostu, no, patrzmy na siebie wzajemnie.
My odbieramy po prostu ten świat trochę inaczej i ważne jest to zrozumienie społeczeństwa, żeby nie patrzyło na nas inaczej, tylko myśleli sobie, okej, on może mieć ADHD, odbiera to trochę inaczej niż ja, tak?
Ale da się o tym porozmawiać. My możemy o tym rozmawiać, my możemy się dogadywać, możemy się wspierać wzajemnie, możemy z obu stron od siebie czerpać, bo czasem jest tak, że trochę kawałków w takim mnie, ja widzę, że właśnie z takimi osobami, powiedzmy, bardziej neurotypowymi, to współpracuje. To nie chodzi, wiesz, o tworzenie sztucznych podziałów.
Właśnie nie, odwrotnie. Nie, jak najbardziej nie. Ale zauważyłam, że właśnie osoby neuroatypowe szukają kontaktu z osobami podobnymi sobie.
Tak, jednak bo... to budowanie społeczności jest tak ważne, że już mówimy chyba trzeci raz podczas tej rozmowy o tym. Tak. Ale naprawdę, serio, jeśli ktoś tego nie przeżył, to trudno to wytłumaczyć, ale to jest naprawdę coś, ja już tych metafor wymyśliłem wiele w ciągu roku, od kiedy wiem o ADHD u mnie, że to jest naprawdę tak, jakby całe życie u was, życie mówiło do was w języku, którego nie rozumiecie i dopiero teraz ten język możecie zrozumieć. I jak więcej takich osób poznajecie, to naprawdę już widzicie, że ten język jest używany przez ileś procent społeczeństwa. No i ja właśnie sama... wtedy jest taki wielki wow, że nas tu tyle jest.
Ja sama zauważyłam, że zupełnie inaczej wygląda moja rozmowa z osobami, które wiem, że są neuroatypowe i kontakt z nimi, niż kontakt z osobami neurotypowymi. Jakby to są zupełnie dwie różne rzeczy tak naprawdę, bo można dużo bardziej swobodnie porozmawiać też o tych problemach, które my mamy na co dzień, o tym, jak funkcjonujemy. Mhm. I mimo, że ja mam wokół siebie ludzi, którzy rozumieją to moje ADHD, od kiedy gdzieś tam mówię o tym i jakby są w stanie zrozumieć, tak, że ja będę funkcjonowała trochę inaczej, tak, no życzę każdemu, żeby miał wokół siebie takich ludzi, bo wiem, że to nie jest łatwe czasami, a takie wsparcie z zewnątrz jest bardzo potrzebne, zwłaszcza kiedy się jest w takich przełomowych momentach życia.
A może ktoś nie ma w obecnej sieci, tak, rodzinnej, znajomych, aż takiego wsparcia, więc może jakaś zewnętrzna inicjatywa będzie tak istotna, ale nawet my musimy akurat do zmierzchu. No do zmierzchu jeszcze nie, jeszcze mamy trochę, ale do brzegu już musimy sobie rozmierzać, więc jak możemy ci pomóc, żeby może taki cudowny projekt wkrótce powstał, więc jak ci możemy w tej magisterce pomóc?
No tak naprawdę przez to się poznaliśmy, czyli ten formularz, który stworzyłam, w którym chcę określić nie tylko jak taki obiekt powinien być użytkowany przez osoby neuroatypowe, ale też co osoby neurotypowe powinny, może nie powinny, jak osoby neurotypowe widziałyby taki obiekt, bo zależy mi na tej integracji.
Żeby z obu stron?
Tak, żeby mieć informacje pozyskać. Z obu stron, dokładnie. Więc jeżeli bylibyście skłonni wypełnić mój formularz, który wrzucimy...
Tak, do komentarza właśnie pod dzisiejszym postem na naszym fanpage'u facebookowym, na Synapsach, przypominam. Tam możecie obserwować wszystko, co na bieżąco się dzieje tutaj antenowo. Więc tam to wrzucimy. No i mam nadzieję, Justyno, że uda nam się ten projekt w przyszłości już jako pracę dyplomową zobaczyć. No i kto wie, czy fizycznie, kto wie, ale jestem pesymistyczny. No. Typowa ADHD mówi zupełnie co innego, co ma na myśli, że właśnie ja chciałbym, żeby, jak to się mówi, słowo stało się ciałem i żebyśmy naprawdę zrobili w przyszłości na Synapsach, może i w takim miejscu, bo my umiemy robić audycje w terenie, więc tego sobie chyba życzymy, tak? Żeby przyszła jakaś audycja była stamtąd. No to już chyba możemy zakrepać, że jak będziemy robić otwarcie, to wiadomo już, kto będzie
Ja bym chciała po prostu, żeby taki obiekt w ogóle powstał, już jakby nie zwracając tak naprawdę uwagi na to, że robię dyplom w tym temacie.
Tak. Ani na zasługi. Bardziej chodzi o to, że te osoby są wśród nas i my wiemy, że one na tym tak skorzystają, że no nie wiem, jak mam to jeszcze potwierdzać. To jest tak ważne.
Tak, niestety jest bardzo na razie mało badań w tym temacie i już parę osób mi mówiło, że to jest temat na doktorat, a nie na magisterkę, więc zastanawiam się, zobaczymy, co z tego
zobaczymy,
będzie.
Zobaczymy, ale tym bardziej zachęcamy inne osoby do pójścia w taką różnorodną ścieżkę rozwoju naukowego.
Jakby ważne jest moim zdaniem, żeby chociaż osoby, które są neurotypowe, żeby chociaż się zapoznały z tematem, żeby po prostu poczytały o tym, że takie osoby są, trochę jak funkcjonują, nawet przeczytać Wikipedię, to jest już jakaś dawka wiedzy, którą po prostu możemy trochę inaczej spojrzeć na te osoby.
Tak. A ludzi poznajemy przecież całe życie, więc te osoby prędzej czy później i tak się zapewne u nas pojawią w życiu. Nawet jeśli, tak jak mówiłem chwilę temu, nie wyglądają, ale są takimi osobami.
To jest około tak naprawdę 10% społeczeństwa, więc
tak, a
patrząc...
Z całą różnorodnością może być nas więcej, kilkanaście co najmniej.
Więc patrząc po tych statystykach, to tak naprawdę 1 na 10 z naszych znajomych może mieć ADHD, tak? Mhm. Więc to jest tak naprawdę całkiem sporo, patrząc na to, jakie mamy grona znajomych tak naprawdę.
Właśnie, więc podsumowując nasze spotkanie, życzymy tobie oczywiście wszystkiego najlepszego, jeśli chodzi o uzyskanie tego dyplomu naszej tutaj uczelni, na której dzisiaj się spotkaliśmy, Politechniki Wrocławskiej. Wszystkiego dobrego życzę całej społeczności różnorodnej. Jeśli ktoś taki nas słuchał, to możecie też się odezwać na nasz czat radiowy radioluz.pl/chat, bo bardzo chętnie się o takiej osobie czy przemyśleniach was wszystkich dowiem, bo to jest temat, który powinien według mnie właśnie skłaniać do dyskusji, wyluzowanej dyskusji, ale treściwej, więc na to liczę. I też w swoim przypadku dziękuję ci jeszcze raz bardzo, bardzo za to, że w ogóle chcesz taką pracę zrobić. Liczę, że ten hiperfokus rzeczywiście pomoże, żeby dowieść to do końca. No i kto wie, co w przyszłości z tym projektem będzie się działo, więc po prostu będziemy zapewne już w kontakcie.
Ja też bardzo dziękuję.
Także raczej ten kontakt się nam nie urwie. I Radio Luz na pewno będzie takie inicjatywy wspierać, bo w Luzie też jest nie jedna osoba z ADHD. O nie, wy też nie wiecie, ile osób w Radio Luz ma ADHD. A wierzcie, jest nas już troszeczkę, bo już wiem o tym. Także...
Jakby fajnie by było podzielić się takimi wynikami badań później, co z tego po prostu wyniknie.
Tak, tak. Także jeszcze raz ci bardzo dziękuję.
Pobudzamy wasze synapsy. Na 91,6 FM.